Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13.40. Dzień dobry. W lechowych historiach dzisiaj ciężkie czasy Lecha Poznań, bo lata 90. Wtedy polski sport, a także Lech Poznań po zmianach ustrojowych w naszym kraju szukał swojego miejsca w przestrzeni publicznej, w przypadku Lecha oczywiście w Poznaniu. Przez te ciężkie lata 90. kolejorza jako prezes przeprowadził Ryszard Dolata, którego witam w studiu. Dzień dobry,
Dzień dobry, panie Ryszardzie. Witam.
Wchodząc do studia ustaliliśmy, że dobre ćwierć wieku pana tu nie było, bo gdy pan był prezesem Lecha w tych 90. latach, to częstym gościem naszych audycji pan był.
Tak jest.
I proszę bardzo, ćwierć wieku minęło, a my o tych latach będziemy rozmawiać. Tylko wtedy to była bieżąca działalność. Teraz sobie możemy tak z mniejszym, większym sentymentem pewnie niektóre rzeczy powspominać. Żeby było łatwiej, rozpoczniemy od początku. Pan pojawił się we władzach Lecha Poznań na początku lat 90., rok 1991. I to jeszcze był Lech kolejowy, jeszcze z patronatem Polskich Kolei Państwowych, chociaż już po przemianach 89. roku.
Kolej po tych przemianach postanawia już w takim zakresie jak kiedyś nie sponsorować klubu, ale udzielić umowy sponsorskiej. Ta umowa sponsorska miała tam już określoną wartość, aż teraz nie chcę w cyfrach mówić. I do tego było 140 etatów kolejowych. I żeby to się działo, no to temu miały patronować czynniki społeczne, czyli związki zawodowe. W Solidarności działałem tak. Zawsze byłem przy tej piłce, zawsze Lech mi był bliski, bo tam się przy stadionie się urodziłem. No i w ten sposób znalazłem się przy zarządzie Lecha. W następnym roku, czy jeszcze w tym roku, w tym 91. odbyły się wybory i w ten sposób weszłem jeszcze do składu zarządu. I w tym składzie zarządu byłem do czasu, aż zostałem później prezesem.
Ale to był Lech jeszcze wielosekcyjny.
Tak jest.
I to było na przykład 140 etatów dla piłkarzy, dla koszykarzy, tak?
Tak.
Dla wszystkich sekcji.
Kolarzy
jeszcze.
Tak jest.
No, w 90. roku, chwilę wcześniej, to chyba najlepszy rok w historii Lecha Poznań, bo mistrzem Polski byli piłkarze, koszykarze po raz ostatni, koszykarki wicemistrzem Polski, hokeiści mistrzem Polski, szachiści, kolarze. To były złote czasy.
Złoty kolarz Bocian.
Bernard Bocian oczywiście.
I takie historie. To był wtedy naprawdę silny klub. No i po tym wstępie tej umowie patronackiej koło Lecha była grupa sponsorów, którzy wpływali na tę złotą dekadę. Przedtem byli przy Lechu, potem sami się głębiej zaangażowali.
Ale w 92 roku, gdy Lech zdobywał Mistrzostwo Polski, to wtedy duże wsparcie sponsorów zewnętrznych już było. Ryszard Górka na przykład, wtedy główny sponsor.
Tak.
Ale jeszcze były też te koleje państwowe. Odnoszę wrażenie, że to wszystko tak nagle zostało przerwane. W 93, może na przełomie 93-94 roku.
W 93 roku umowa patronacka się skończyła. Kolej już nie chciała. Zresztą kolej miała kiedyś 120 klubów, tak? Jako kolej cała w Polsce. I 200 chyba obiektów sportowych i z tego wszystkiego wyszli. Tak najgłośniejszymi takimi elementami tej kolejowej struktury sportowej to był Lech i warszawska Polonia. No i w ten czas zaczęła się już zupełnie nowa rzeczywistość i trzeba się było znaleźć. Z Lecha pierwsi odeszli koszykarze, koszykarki, usamodzielnili się hokeiści, kolarze też poszli na swoje, w zasadzie szachiści.
Kolarze dostomili, żeby tak podsumować, to kolarze dostomili Poznań, hokeiści na trawie pod TKKF Błękitny Ekspres,
tak,
czyli organizacja TKKF-owska przy kolejach przejęła hokeistów.
Tak jest.
Koszykarze i koszykarki własne nowe stowarzyszenia założyli, szachiści, co ciekawe, przetrwali do teraz. No ale wróćmy do piłkarzy. Jak oni pożegnali się z tym kolejowym Lechem?
Wszystko wyszło, no to zaczęły się pierwsze kłopoty, tak? Jak się zaczęły kłopoty, jeszcze te kłopoty to się skończyły takim dziwnym mistrzostwem Polski w 93, gdzie wtedy ta afera była ŁKS-u i Legii mistrza.
Niedziela cudów.
I pamiętam, też było posiedzenie zarządu Lecha, gdzie było głosowane, czy ten tytuł przyjmować, co z tym zrobić. I to wcale nie było takie jednoznaczne, że w Lechu wszyscy tak chcieli. Pamiętam, że chyba jednym czy dwoma głosami przeszło, że no to dobrze, no to jak nam to przyznają, to wystartujemy, tak. Bo mistrza oczywiście jeszcze wtedy nie było, no ale chodziło o start do tej
eliminacji Ligi Mistrzów.
Tak. To było najważniejsze. No i te eliminacje Ligi Mistrzów, takie były dwa papierki lakmusowe. Jeden rok to był Göteborg. W dziwny sposób przegraliśmy. No i potem był Spartak Moskwa, tak.
Gdzie to właśnie też 93 rok,
i
tak.
I to było chyba najbliżej, gdzie polskich klubów pierwszej ósemki, tak, bo to się nigdy nie powtórzyło, bo to była wtedy Liga Mistrzów liczyła dwie grupy po cztery drużyny, no i wejście do niej to w zasadzie Göteborg po wejściu do tej Ligi Mistrzów, jak nas pokonał, to egzystował chyba 20 lat na tej bazie. To był taki przeskok finansowy, że nam się nie udało.
Inna sprawa, że tylko mistrzowie krajów grali wtedy w Lidze Mistrzów. Tak. W tym 93 roku nie było kolei i co gorsza, też ci prywatni sponsorzy, którzy gdzieś krążyli wokół Lecha, zniknęli. Co więcej, jeszcze nawet jakiś bagaż po sobie zostawili.
No, oczywiście to tak wyglądało, tak. No to dzisiaj to się tak troszeczkę łatwo mówi. Wtedy było to troszeczkę trudniej. Padła umowa sponsorska, padła kolej, a się okazało, że sponsorów raptem nie ma, tak. Albo są nie w takim zakresie i nie są przygotowani. Nie wiem, nie mieli chęci, możliwości, czegoś. No nie było. No i w ten czas został prezesem też kolejarz Jasiu Grodziski. Był krótki czas, ale stwierdziliśmy, że trzeba przekształcić ten klub i powstało to nowe stowarzyszenie i tylko dlatego, żeby psucia nie było od środka, a nie od zewnątrz, bo z zewnątrz zagrożenie było mniejsze, większe było od środka, bo na tych piłkarzy, których mieliśmy, to wszyscy se rościli jakieś prawa, tak, że to są ich własnością i to finansować. No i w ten czas powstał ten PKP Lech. To było tak troszeczkę stworzone, te PKP, żeby jeszcze nie zrywać z koleją.
Z tradycją jednak, bardziej
tak,
niż...
Tak, i z tradycją, bo jednak ciągle mieliśmy obiekty kolejowe. Bułgarska została. To była taka ostatnia rzecz, która nas związała z koleją. Tak.
To obiekt przy Bułgarskiej. Tak. A wracając do 94 roku, kiedy rozmontowywał się ten wielosekcyjny Lech Poznań, do sezonu 94-95 już miało przystąpić nowe stowarzyszenie PKP Lech Poznań, tak, o czym pan mówił. Ucieczka przed długami to była, bo ten Lech kolejowy, no to jednak miał bagaż wręcz nie do spłacenia różnych zobowiązań.
Tak, jeszcze ten bagaż, który na początku żeśmy wiedzieli, to jeszcze był ciężki i naprawdę już trudny, ale co się potem okazało, jeszcze przychodzili ludzie z jakimiś prywatnymi umowami, co było pozawierane, to takie było, jak to się mówi, potocznie trupy w szafie, tak? Wylatywał jeden po drugim. No i zarejestrowanie tego faktycznie, no to była jedyna jakaś możliwość, żeby to funkcjonowało. Oczywiście myśmy się tych wszystkich długów nie pozbyli, bo niektóre przeszły i pan Ogórce to ja przez całą swoją kadencję prawie musieliśmy spłacać mniej czy więcej w różnych formułach. W pewnym momencie była nawet warta od nas, żądała pieniędzy za to, że pan Górka był w Lechu i miał piłkarzy, tak? No były takie rzeczy. Aż ciężko o tym mówić, no ale to jak przychodzi potem do rozliczeń, to troszeczkę inaczej wygląda. Niż jak jesteśmy na meczu i nadają bramki, albo się mecze wygrywa, tak? Ale udało się zarejestrować po takich dosyć dużych perypetiach.
W lipcu na pierwszy mecz do Łodzi z ŁKS-em pojechał Lech, właściwie nie wiadomo jaki, nazywało się to Lech, ale już nie KKS Lech Poznań, a jeszcze nie do końca PKP Lech Poznań. Na przykład Piotr Rejs wtedy debiutował w tym meczu i strzelił gola, opowiadał mi niedawno, że bez umowy pojechał, bo właściwie nie było z kim tej umowy podpisywać. Tak. A w drugiej kolejce miała przyjechać do Poznania Pogoń Szczecin latem 94 roku, już nie przyjechała, meczu nie było, bo PZPN zablokował udział tego Lecha w rozgrywkach.
No i potem odbyło się posiedzenie PZPN-u, prezesem był świętej pamięci Kazimierz Górski, no i zarząd PZPN-u głosował, że Lech będzie dopuszczony, może grać jako PKP Lech. No i to zaczęło funkcjonować tak, jak powinno. Ten mecz z Pogonią odbył się troszeczkę później.
Tam po dwóch tygodniach, zdaje się. Tak.
To był bardzo pechowy, bo zaczęliśmy od porażki w tym meczu i tak było. Tym niemniej, no ten rok chyba zakończyliśmy na szóstym miejscu, czy ósmym. Już teraz dokładnie nie pamiętam. No,
przede wszystkim sezon 94-95 to byliście o krok od finału Pucharu Polski, jeżeli już wspominamy ten sezon. W rzutach karnych porażka z GKS-em Katowice
tak
w półfinale. Roszada Szukiełowicza, który zdjął Jacka Przybylskiego i na karne wprowadził Rucińskiego, rezerwowego wtedy bramkarza, który miał lepiej bronić karne, ale nie wybronił tego półfinału.
Nie. Wtedy to każdy mecz rozegrany, odbyty, to był sukces, że funkcjonujemy i istniejemy, tak. Pewnie ludzie, którzy się zdecydowali, że żebym ja był, bo nie chciał, nikt tego Lecha nie chciał brać, zostałem tym prezesem, też prasę mieliśmy fatalną, wszyscy po nas jechali, gdzie się dało, jak się dało. Wszędzie w łeb, ale trafiło na fanatyka, tak, bo ja się przy stadionie urodziłem.
Na Dębcu.
W Lechu grałem od dziecka. Oczywiście jakiejś wielkiej kariery agroman czy inni nie zrobiłem, ale z Lechem to byłem emocjonalnie związany. W zasadzie na każdym meczu od siódmego roku życia byłem i to było coś, co dla mnie było coś więcej niż klub, instytucja, co trzeba uratować, bo to było coś, co było związane w zasadzie z całym moim dzieciństwem, wszystkimi marzeniami, jak się o piłce mówi. I udało się go utrzymać, tak, wbrew pozorom, bo w ten czas w Poznaniu były 4 kluby w pierwszej lidze, tak?
No bo była Warta akurat w Ekstraklasie, Olimpia Poznań i Sokół Pniewy jeszcze tak z jest. Pieniędzmi Elektromisu.
Tak jest.
Bogaty, tak. Najbogatszy
i
chyba.
Jakby tego było mało, no to potem jeszcze doskoczyły Grodzisk, Fronki, także tutaj
jeszcze
mieliśmy,
w 90-tych latach,
jeszcze mieliśmy
tak.
konkurencję. Teraz jak czasami patrzę na Kraków i Małopolskę, to oni to przerabiają po ćwierć wieku po nas to samo, tak?
Bo klubów tam faktycznie co nie mnóstwo, miała, no, ale w Ekstraklasie jeden.
A właśnie.
A w Ekstraklasie jeden.
A i tutaj też jest taki symptom, że to w zasadzie Lech, który miał najmniejsze szanse i z tego całego towarzystwa, co mieliśmy, to w zasadzie nas pierwszych powinno nie być, powinniśmy zniknąć, no to myśmy przetrwali.
Tak? No ale kibiców chyba najwięcej Lech ma i myślę,
no,
że...
No i to, myślę, że to jest chyba... To jest chyba coś, co najbardziej pomogło. Tak.
I utrzymało tego Lecha przy życiu. Tak. Ale wróćmy jeszcze do tego 94-95 roku. Zostaje pan prezesem, jak już wiemy, bo nie bardzo byli chętni do tego, żeby Lechowi prezesować. Roman Jakubczak, który chwilę wcześniej nawet był trenerem, zostaje wiceprezesem do spraw sportowych. Dziś byśmy powiedzieli, takim dyrektorem sportowym był właściwie. Taką funkcję sprawował. Andrzej Menke, dyrektor klubu, taki od spraw organizacyjnych. Tak. Jeszcze Wiesław Hossa był też z rodowodem kolejowym. Też powiedzmy działacz. Jakiś pomysł mieliście na tego Lecha w tej nowej rzeczywistości? Bez kolei, bez sponsorów jakichś większych?
Każdego grosza trzeba było szukać i to wydawało się na początku bardzo karkołomne, tak? I w tym wszystkim też swój udział mają transfery, bo mieliśmy piłkarzy, jednego czy dwóch trzeba było sprzedać, dwóch czy trzech młodych swoich wprowadzić i no, kogoś kupić, tak? I powiem tak, że ten okres to było też coś, co nam bardzo pomogło, to była, dzisiaj by powiedziano, Akademia Lecha, ale w ten czas to były zespoły młodzieżowe prowadzone przez Zygfryda Słomę i te zespoły rok w rok dawały nam piłkarzy, tak?
Do pierwszej drużyny.
I ja wspomnę, że 94 do 98 to są 4 medale Mistrzostw Polski Juniorów, w tym jeden złoty, 2 brązowe i 1 srebrny.
Henryk
tak?
Wróbel, mistrz
95.
Polski. To chyba taka najsłynniejsza drużyna juniorów, tak?
Tak, a najsilniejsza była rok wcześniej z Froniakiem, która nie weszła do finału, tak? No, ale
czasami
ale
się
to było...
tak drabinka turnieju ułoży.
No i właśnie potem było, że te rezerwy też siadły i ta drużyna Froniaka cała przeszła do czwartej ligi i wygrała wszystkie mecze co do jednego. I wróciła do trzeciej ligi, czyli na trzeci poziom rozgrywkowy, bo w ten czas to był trzeci poziom rozgrywkowy, tak? Ci chłopacy też przychodzący, wychowankowie. Ja miałem przez cały ten okres czterolecia czy pięciolecia, jakby to powiedzieć, w Lechu, drużyna, która nigdy nie przekroczyła średnia wieku 23-4 lat. No
to były ten zasiłki z tych juniorów.
Tak jest, bo one powodowały, że mieliśmy to, co brakowało, żeby kupić, żeby transferować, no to oni uzupełniali i uzupełniali to w sposób doskonały, tak? No bo wspomnę tylko Bosacki, Głowacki, Wichniarek, Dreyer, najgłośniejszy nazwy, tak jest, Kokoszanek, tak. Czy ten Ruciński wspomniany, co tam bronił, tak. No to była cała masa własnych chłopaków, którzy pozwolili, żebyśmy ten okres przetrwali. Teraz wracając do tych pieniążków, no to trzeba było teraz szukać sponsorów. Często było też tak, że jednorazowo ktoś się decydował o pomoc. Pierwsze to mieliśmy jedną rzecz. Adidas zdecydował się, że nas będzie sponsorował jako ten
sponsor techniczny.
Techniczny.
Tak.
Wtedy to była jedna z wielkich rzeczy, no bo dostawaliśmy sprzęt, czyli te galanterie, piłki, a przede wszystkim buty, tak? W końcowej fazie, potem ostatnie 2 czy 3 lata, bo Kanał Plus pomagał. No i firma, która w Jankowicach powstała, te czekoladki, tak? Jak to się...
Alpengold,
tak? No różne takie historie. Raźnie. Bardzo dobrze też by wyglądało, nie wiem, to był 95 chyba rok, kiedy EB chciał dosyć mocno wejść, no ale w ten czas wprowadził ktoś ustawę w Sejmie, że sport to nie może być piwa, piwo wyrzucili ze sportu, no i nam wyrzucili wtedy w zasadzie wszystko, tak? No i to tak trwało.
Nie było dwóch głównych źródeł utrzymania klubów, które są dzisiaj, czyli zyski z praw telewizyjnych. Nikt za to nie płacił.
Tutaj chcę powiedzieć, że to też był nasz element ten. Myśmy jako Lech przez całe lata, mimo że w pucharach zagraliśmy za mnie dopiero po 98 roku, myśmy cały czas dostawali pieniążki za prawa telewizyjne od firm, które te prawa telewizyjne od nas brały i z tego nam płaciły pieniążki, tak?
Czyli parę złotych złotych było.
To było parę groszy, tak, i to wcale nie takie małe, tak. Bo Lech jednak miał tę swoją markę, ciągle z tego korzystaliśmy, tak. Oczywiście to nie było na miarę epokowych pieniędzy, tak. I tak dalej, ale jednak do tego dokładamy jeszcze Adidasa, czyli takie dwa czy trzy elemenciki podstawy były. Następny element to był to, co powiedziałem o tych transferach i resztę trzeba było dobierać.
Do transferu?
Ale jako ciekawostkę powiem tak, że cała administracja klubu to było 5 osób. Bo ja i Jose, to żeśmy w klubie nie pracowali, pracował Mękę, pracował Roman i pracowały dwie panie, tak?
No. Księgowa i pani sekretarka.
I to było właściwie wszystko.
Pani Hania,
tak.
I pani Małgosia, jeśli dobrze pamiętam.
I jeszcze osoba, to był ten, co się zajmował sprzętem i gospodarz, tak?
Tak, no. I ewentualnie na umowę zlecenie przychodzili ci, co na meczu pracowali, tak?
Tak.
Tam oczywiście, tam ludzie czy sprzedawali, ochrona, ale właśnie czego jeszcze nie było, dochodzimy do meczu, zysków z dnia meczowego, bo tak na dobrą sprawę to chyba tylko na meczu z Legią można było zarobić, ale nie było tłumów na stadionach wtedy i ciężko było z biletów zarobić. To ledwo pewnie bilansowało koszty organizacji meczu.
Nie, koszty bilansowało, zawsze tam jakiś zysk dawało, tak? No oczywiście były takie mecze, pamiętam 1600 widzów, pogoda nieładna, światła zapalić, chociaż jeszcze to nie były w ten czas takie wielkie koszty. Żeby oszczędzić, to w swoim czasie zrobiliśmy, że wodę, założyliśmy swoją wodę i cieplik i te wszystkie historie, także oszczędzaliśmy na wszystkim, co było możliwe. No, i to tak razem się składało. Oczywiście to nie były fajne czasy, bo to była walka o przetrwanie, tak? Zelżyło dopiero tak 97-98, bo to już troszeczkę osiągnęliśmy takiej tej kryzysowej stabilizacji, tak? Że umieliśmy już w tym kompletnie się obracać i to zaczęło funkcjonować. Potem też przyszedł Grajewski, który też właśnie o tych prawach telewizyjnych, on w swoim czasie też od nas te prawa telewizyjne kupił, bo on kiedyś prowadził taką firmę jak Sport Marketing, tak? Mhm. Firma wyrastała wtedy, firma Go & Golbońka, też z nami współdziałała i współpracowała.
Pieniądze z transmisji się wtedy pojawiały.
I to się pojawiało, tak. No i potem, tak jak mówię, ten ostatni 97-98 rok, 8 w zasadzie, to jeszcze Kanał Plus doszedł, tak.
Głównego sponsora, co było niezbędne w 90-tych latach, no to Lech niestety nie miał.
Nie.
Ci, co mieli takiego sponsora, czy Legia, czy Widzew na przykład, no to oni sukcesy odnosili. Kto takiego głównego nie miał, no to miał pod górkę. ŁKS z Ptakiem na przykład, o.
Ptak to taki był sponsor dziwny, tak, bo w ŁKS-ie zdobył mistrzostwa, a potem poszedł Wielką Piłkę robić do Szczecina i
skończył. A piłkarze ŁKS-u rozsprzedał.
I skończyło się Copacabaną, ale niektórzy mieli to szczęście, niektórzy mnie. Może i my mieliśmy więcej szczęścia, że w ten czas nie złapaliśmy kogoś, bo może też by to roztrwonił, tak? A tak żeśmy przetrwali do tych czasów.
Ryszard Dolata jest moim gościem. To pierwsza część naszej rozmowy, ale tyle działo się w latach 90., że zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka za tydzień. Będziemy jeszcze rozmawiali o tych transferach, jak można było tanio kupić i drogo sprzedać i sprzedać wychowanków. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13:40.